Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich widzów Telewizji Trwam w naszym programie Czas na Rozmowy Niedokończone. I witam naszego gościa, pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A temat, jaki chcemy podjąć dzisiaj, to godność i świadomość człowieka chorego. I w tym kontekście pytanie, najpierw Fundacja Światło się nam pojawia. Czym ta fundacja jest, czym się zajmuje, bo to też bardzo ważne. Kontekst naszej rozmowy, doświadczenia, lat i kontaktu właśnie z ludźmi chorymi, z tymi, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy, ale też to jest droga dla rodzin i dla nas wszystkich, abyśmy coraz bardziej, jeszcze bardziej rozumieli, naszą świadomość powiększali odnośnie ludzi chorych, właśnie przebywających na przykład w śpiączce.
I bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za możliwość rozmawiania z widzami, ze słuchaczami. Fundacja Światło miała swoje w tym roku dziesięciolecie, ale 12 lat działamy, dlatego że 2 lata w innej strukturze. Zajmujemy się, 18 lat się zajmowałam pacjentami w hospicjum, a teraz od 12 lat pacjentami w śpiączce. Jest to właściwie nasza najważniejsza działalność, chociaż żadne działanie nie jest mniej ważne. I dlatego, że stworzyliśmy taki jedyny ośrodek w kraju dla pacjentów dorosłych. Państwo wiecie, Ewa Błaszczyk ma dzieci. My mamy od tych 12 lat dorosłych, wcześniej także
przyjmowaliśmy. Jesteście jako jedyny ośrodek w kraju.
Tego typu, tak. Tego to typu. Znaczy, bo ci pacjenci są w różnych innych ośrodkach, ale tego typu działania, które my podejmujemy, to jesteśmy jedyni. Jest to bardzo ważne. Bardzo ważne, gdyż tych ludzi w ogóle nie było w świadomości społecznej. Nawet jeżeli byśmy dzisiaj spojrzeli na system świadczeń zdrowotnych, to ich nie ma w opiece zdrowotnej. Nie ma pacjenta w stanie apalicznym. Tak oni by, no jakby ich nie było w służbie zdrowia. Fundacja też, żeby ten temat zamknąć, zajmuje się osobami chorymi onkologicznie. Mamy w Toruniu i w 7 miastach w kraju Akademię Walki z Rakiem. Akademie mają główny cel pomóc ludziom wygrać z rakiem. Ale też z innych działań się zajmujemy tutaj odnośnie pacjentów w śpiączce, rodzinami w Polsce, które się opiekują takimi osobami. Zajmujemy się dziećmi osieroconymi i tutaj też się zmieniło pojęcie osierocenia. Bo szanowni państwo, dziecko, które ma rodzica w stanie śpiączki, to ono go tak naprawdę nie ma. I to jest także dziecko osierocone. Więc zajmujemy się tymi dziećmi, organizując im kolonie, spotkania. Nikt nikomu nie zastąpi mamy ojca, ale po prostu chcemy, żeby oni się czuli taką grupą nieizolowaną z tego powodu. Ale wracając do pacjentów w śpiączce, no z tego względu się cieszę, bo tutaj jest naruszana godność człowieka. Jeżeli w świadomości społecznej tych ludzi nie ma, jeżeli w opiece zdrowotnej ich nie ma, a oni są i żyją. Ja tylko chciałabym taki przykład państwu podać. Możecie wejść w internet i to sprawdzić. Około 20 tysięcy osób rocznie jest poszkodowanych tylko w wypadkach komunikacyjnych. A każdy anestezjolog powie, że 1/5 z nich będzie w stanie apalicznym, czyli z uszkodzeniem mózgu. I to jest problem, to jest miarą problemu. Z uszkodzeniem mózgu są pacjenci starsi po udarach i na przykład pacjenci w moim wieku zawały. Zawały też mieliśmy ostatnio pacjenta 36-letniego. Przeszedł zawał, no i nie wyszedł, pewnie sprawny jest w stanie apalicznym. Czyli jest to problem społeczny, nieuświadomiony problem społeczny. Dlatego ogromnie się cieszę, że możemy o nim mówić. To, co jest jeszcze bardzo ważne, chyba najważniejsze, szanowni państwo, pacjent w śpiączce żyje. W naszej kulturze człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga wymaga szacunku, godności. On po prostu ma prawo też jako obywatel, jako dziecko Boże do właściwej opieki, dopóki żyje. A jak odejdzie do właściwego pochówku, opłakania, bo tak jest w naszej kulturze. I my nawet taki przygotowaliśmy transparent, który na szczęście nie był potrzebny, bo mieliśmy bardzo mały kontrakt i nie chciano go zwiększyć, że taki transparent, który miały trzymać rodziny naszych pacjentów, nie uśmiercajcie nas, jesteśmy dziećmi Bożymi, obywatelami tego kraju oraz pacjentami. I z tych trzech elementów wychodzi poczucie godności człowieka, że trzeba nim się godnie opiekować. I są to osoby, które żyją. I to inaczej niż się społeczeństwo wydaje. To jest chyba sedno tego, co chciałabym Państwu naprawdę powiedzieć. I nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale być może profesor Czyżewski z Politechniki Gdańskiej wynalazł, opracował ze swoimi pracownikami tak zwane cyberoko do pozawerbalnego kontaktu z pacjentem. I to urządzenie, za które dostał nagrodę w Szwajcarii, a także w Polsce jako wynalazek roku, potrafi określić stopień świadomości pacjenta. Czyli w tym momencie, co my od początku, od tych 12 lat, my to czuliśmy, tylko że się mówi, wy czujecie, a nauka udowadnia. Ale nasze przeczucia, że pacjent słyszy, widzi, czuje, tylko nie odpowiada, tak jak my byśmy tego oczekiwali, się potwierdziły. To cyberoko potrafi zdiagnozować, ile pacjent odbiera bodźców z zewnątrz. Mamy 5 zmysłów i te 5 zmysłów odbiera bodźce. I może tylko taki przykład podam. Wyobraźcie sobie Państwo, 31-letnia lekarz weterynarii, która jest w stanie apalicznym, nie może zrobić jednego świadomego ruchu palcem. Jednego świadomego. A rozwiązuje testy na cyberoku i w rozmowie poprzez cyberoko z rehabilitantem zaproponowała lek dla jej pieska, pisząc nazwę tego leku po łacinie. Także jest osobą świadomą, jest w pełni świadomą. To jest także tragedia dla człowieka, bo on jest zamknięty w swoim ciele. Dlatego jest tak ważne, żeby miał właściwą opiekę. No wyobraźmy sobie, Państwo, wyobraźcie sobie, że macie oczy zamknięte, nie możecie mówić, a wy żyjecie w środku, byście chcieli krzyczeć. Ja żyję, słuchaj mnie, bądź przy mnie. To są najważniejsze zasady. Inna osoba, która, młoda dziewczyna miała wypadek, znaczy jechała bez prawa jazdy, podobno po raz pierwszy, no i oczywiście uderzyła w drzewo. Jej partner zginął, ona jest w takim stanie. To ona poprzez cyberoko poprosiła, żeby jej zmienić kolor włosów, żeby jej zrobić makijaż. No, jest świadoma, jest w pełni świadoma swojej sytuacji. Czyli są to osoby, które żyją, tylko żyją inaczej. I takich musimy traktować.
To funkcjonowanie, chociaż się zmienia, to nie umniejsza ani godności osoby ludzkiej. I ta świadomość, która, jak słyszymy, jest obecna w ludzi w takim stanie, często gdzieś pośród wielu rozmów, nawet w mediach, czy w takich zwykłych rozmowach pojawia się takie brzydkie stwierdzenie, że ktoś jest tylko rośliną, że ktoś jest jak ta roślinka, no żyje, bo żyje, ale nic nie może zrobić, prawda, nic nie dostrzega, nic nie myśli, a tymczasem to, co Pani już nam mówi z Waszego doświadczenia i z doświadczenia pewnie wielu tych, którzy zajmują się tymi osobami, to zupełnie nieprawda, że te osoby, tak jak słyszeliśmy, ciągle postrzegają tą świadomość, mają zachowaną, mimo że ich ciało, no, ze względów fizycznych nie reaguje, prawda?
Tak, to jest, to znaczy osoby w stanie wegetatywnym są, bo śpiątka tak naprawdę trwa około 6 tygodni, a później pacjent przechodzi albo w stan wegetatywny, albo w stan świadomości, ale różnej świadomości od minimalnej do pełnej, albo w zespół zamknięcia. To są takie różne stany. I jest bardzo niewielka grupa osób, właśnie tak jak powiedział ojciec, w stanie wegetatywnym. Są to osoby, które żyją, i dopóki żyją, muszą mieć adekwatną do swojego stanu zdrowia opiekę. Ale na przykład my w tej chwili na 40 osób w naszym zakładzie mamy tylko takie 2 osoby. I to wynika, ich stan wegetatywny z uszkodzenia mózgu. Jest duże, duże uszkodzenie mózgu. Ale u wszystkich pozostałych, gdzie jest różny stopień uszkodzenia mózgu, jest świadomość. Od minimalnej do pełnej. Także jest to inny pacjent, nie społeczeństwo to przyjmuje. Wśród tych osób są ludzie, głównie młodzi ludzie, po wypadkach komunikacyjnych. To, co w tej chwili tak dużo się mówi o tym, że jeżdżą osoby w stanie nietrzeźwym, ale osoby te ranią inne. Jest to przerażające, ale też sami kierowcy, różny stopień sprawności, oni też. Fakt, że mamy najwięcej osób poszkodowanych, bo wśród pacjentów mamy tylko jednego sprawcę wypadku. Oni są poszkodowani i to całe życie wtedy się zmienia się całej rodziny. Rodzina musi mieć ogromne wsparcie, bo tak jak podczas pracy w hospicjum, i Państwo o tym wiecie, jeżeli się towarzyszy osobie ciężko chorej, jeżeli jest to osoba w stanie terminalnym, są to osoby, które się przygotowuje na odejście, na spotkanie z Bogiem, ale także rodzinę uczy się przygotowuje się ich na pożegnanie, żeby było godne, żeby po odejściu tejże osoby, żeby nie pozostał żal, że czegoś nie powiedziałam, co się być może latami chciało powiedzieć, że się nie wybaczyło. Różne są sytuacje. Tak tutaj w przypadku pacjentów w śpiączce jest zawsze ogromna, ogromna nadzieja, że za chwilę się wybudzi, że wszystko będzie dobrze. I tutaj z kolei są inne zasady pracy z rodziną. Tutaj trzeba im pomóc zaakceptować ten stan pacjenta, a to wcale nie jest łatwo. Szanowni Państwo, my mamy osoby 20-30-letnie, które są w takim stanie i mamy tych osób, one nawet nie będą mogły spokojnie umrzeć. A co dalej będzie z moim dzieckiem? Bo niektórzy przewartościowali całkowicie życie tylko do towarzyszenia swojemu dziecku. Oczywiście miłość matczyna ojcowska jest chyba najpełniejsza, ale oni też mają swoje życie i też jest bardzo trudno tutaj w tym momencie im pogodzić to wszystko. Także choruje cała rodzina. I tak jak w przypadku opieki w hospicjach, gdzie jest później ten okres, że żałoby, gdzie po prostu no jest smutno, ale nasze życie, jak powiedział święty Paweł, im bliżej do śmierci, to bliżej do mojego Chrystusa, nie? To jest piękna, przepiękna zasada chrześcijaństwa, tak ciężko jest ją przyjąć.
Pani prezes, jeżeli mówimy o rodzinach, to oczywiście jest to szerokie pytanie i temat, ale jak towarzyszyć, bo pani mówiła nam o pewnych oznakach, pewnym nieprzygotowaniu, bo zawsze taka sytuacja jest czymś, o czym, czego człowiek nie zakłada. Coś, co przychodzi nieoczekiwanie, czy przez wypadek, czy przez inną sytuację. Zatem jak później towarzyszyć, bo oczywiście rozumiemy ten ból, który się rodzi, to przewartościowanie, przemodelowanie życia, ale jak najbardziej, jak najlepiej pani z doświadczenia to też widzi, co podpowiadać takim rodzinom, bo oczywiście rozumie, że to są podpowiedzi, że to jest zawsze indywidualna sprawa danej osoby, danej rodziny, ale gdybyśmy mogli wskazać takie pewne punkty, które mogą pomóc po prostu.
Może podam taki przykład. Mieliśmy pacjenta, 22 lata, wypadek komunikacyjny z dużą spastyką. Spastyka polega na tym, że są bardzo w niefizjologicznym układzie kończyny górne i kończyny dolne. Jego mama ciągle przyjeżdżała, bo z Lubelskiego płakała nad nim, że inni się wybudzają, a ty się nie wybudzasz. I wiele takich rzeczy jeszcze robiła, typu smutku, pesymizmu, nic się nie dzieje. Oczywiście przechodzą to niepogodzenie, żal do lekarzy, żal do Pana Boga, dlaczego mi się to przytrafiło, dlaczego inni mają inne życia, ja mam takie. I w momencie, kiedy my dostaliśmy to CBOKO, jej syn jeszcze był u nas. I się przekonała, zadawała mu pytania, które właściwie tylko zagadnienia ona znała i syn. I się przekonała, że on jest w środku świadomy, że to ciało, które wygląda bardzo nieciekawie i tak pięknie powiedziała do mnie, wie pani, to nieważne jak on wygląda, ja wiem, że on mnie rozumie i wszystko do niego dociera, wzięła go do domku. Fakt, że ponieważ ona jest wdową, więc ono właściwie 24 godziny musi się synem zajmować, jest to bardzo trudne, bo nawet spokojnie się nie śpi, bo się nasłuchuje, a czy dobrze oddycha, czy już trzeba oddestać, bo ci pacjenci mają ulgi tracheostomijne. I musiałam jej dać, żeby miała to poczucie bezpieczeństwa, zapewnienie, że jakby się jej coś stało, no to ja go przyjmę. Bo to jest następny problem. Czegokolwiek nie dotkniemy w tej grupie pacjentów jest problemem. Opieka w domu, rodziny, ulgi tracheostomijne, jak ci rodzice sami chorują i co wtedy z takim dzieckiem, albo jak współmarzonek, druga osoba jest już starsza, jest na przykład chora też. To są problemy dzieci pozostających, które nie mają tychże swoich rodziców. Problem, goni problem. Ale wracając do podstawowego tego pytania. finalnym etapem przygotowania rodziny, czy w pracy z rodziną, jest akceptacja tego stanu, co jest bardzo trudne. Ale w momencie dopiero, jak się zaakceptuje, można normalnie pracować, czyli z synem, z córką, z mężem. Bo też znów podam przykład. Mamy współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim i pan doktor Binder przyjeżdża i ma takie specjalne urządzenie, taki czepek, który analizuje fale mózgowe, bo dzięki tejże analizie każdy mózg wytwarza fale, nawet uszkodzony, i on bada tak zwaną intencję ruchu. Czyli na przykład mówi do pacjenta: Krzysiu, podnieś rękę. Ręka leży spokojnie, ale fale mózgowe odczytywane i zapisy pokazują, że on podnosi tą rękę. I proszę sobie wyobrazić, że teraz jak ta mama czy tata ciągle mówi: Krzysiu, ale podnieś tą rękę, no podnieś, ściśnij mnie. A Krzysiu to robi, tylko tego nie widać. I to jest dla niego pesymistyczne, bo ja to robię. On by krzyczał: mamo, ja podnoszę tą rękę. Czyli zaakceptowanie inności życia mojego dziecka. Ale też to się łączy z tym, że trudno zaakceptować takie inne życie. Takie, które wywraca do góry plany życiowe dzieci, ich plany życiowe. Gdzie są inne dzieci, które są odsuwane na bok, bo to dziecko chore jest w centrum zainteresowania. I tutaj psycholog, pedagog ma najwięcej pracy, bo musi przygotować. Ale można to zrobić. Można to zrobić, że rodziny tych pacjentów się uśmiechają. I dam przykład, że i w zeszłym roku, i w tym rodziny naszych pacjentów przygotowały dla swoich dzieci przedstawienia, czyli potrafią się śmiać, bawić. W tym roku to był Kot w butach. To było coś wspaniałego. Bo właśnie chodzi o to, żeby w nienormalności zdrowotnej no maksymalnie żyć. Mamy wspaniałego tutaj właśnie ze zgromadzenia redemptorystów ojca Jerzego, który, bo nie każdy to potrafi, który potrafi rozmawiać z pacjentami, z rodzinami. A sprawa duchowości jest bardzo ważna. My z rodzinami także mówimy o tym. My się zajmujemy ciałem, żywieniem, rehabilitacją, ale to wy, rodzice czy współmarzonych, wie, jakie ma potrzeby duchowe chory człowiek. Jeżeli się codziennie modliliście, wspólnie modli się. Jedna z matek powiedziała w zeszłym tygodniu: od kiedy jestem tutaj, codziennie o godzinie 15 z synem odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego. I on wtedy się rozluźnia, tak jakby czekał. Niekiedy takie nieszczęście jakby ludzi nawraca na inne tory. Różne są przykłady małżonkowie, którzy chcieli się rozstać. Chore dziecko, wypadek spowodowało, że już o tym nie myślą, są przy tym dziecku. Tak jak wspomniał ojciec, każda osoba to jest inna sytuacja rodzinna, zdrowotna, i my musimy sobie z tym wszystkim dać radę. Chcemy, dlatego że, zresztą mówię, tych struktur w Polsce nie było, a pacjenci są. I to jest, no, to jest coś niedopuszczalne w kraju, żeby nie było takiego systemu opieki, żeby ten człowiek mógł po wypadku od razu być poddany terapii. I może tak na finał tego wywodu, w grudniu chcieliśmy świętować 30 wybudzonego pacjenta, a nam się wybudziły 3 osoby, czyli mamy 32 osoby. Ale dlaczego to takie ważne jest? Ja mówię, Pan Bóg nam takie przykłady daje, podprowadza nas. I te 3 wybudzenia, 3 pacjentów, 18 lat, 21 i 28. Te 3 osoby wybudziły się, jeden miał wypadek w sierpniu, a 2 w październiku. Czyli odpowiednie zajęcie, szybkie się tym pacjentem spowodowało, że można ich wybudzić, przywrócić do społeczeństwa. Jeden z nich już jest w zakładzie rehabilitacyjnym, 2 teraz w czwartek jedzie do pana profesora Hagnera do Bydgoszczy, a 3 jedzie 30. Coś wspaniałego. Ja bym o tym chciała krzyczeć, że można pomóc tym ludziom, tylko stwórzmy taki system opieki, bo w przeciwnym razie jest pacjent zamknięty w swoim ciele, rodzina jest nim zajęta i jest wtedy bardzo, bardzo źle i w sensie opieki zdrowotnej, i w sensie psychicznym.
Jeżeli mówimy o tej świadomości człowieka chorego w takim stanie, też mamy już odpowiednie te medyczne możliwości, że tak jak u Państwa to cyberoko, które sprawdza ten stan świadomości człowieka, prawda? I to jest na pewno dla rodziny wielki wielki moment też jakby uświadomienia sobie, że ta osoba, ona czuje, ona jest świadoma. Ale pani też powiedziała taką rzecz, myślę, ważną, że człowiekiem się jest pomimo tego, prawda, coś, co naturalnie rozumiemy, że no mogą przyjść takie sytuacje, że ta świadomość będzie albo bardzo słaba, albo będzie, no, czy jej nie będzie.
Ale nie będzie stan
tak
wegetatywny.
Jak mówiła, stan właśnie wegetatywny.
Tak, tak.
A więc, bo wiemy, że to wybudzanie, ono też jest do jakiegoś czasu, prawda, jak to wygląda, jeżeli ktoś, no, ulega jakiemuś wypadkowi. Teraz szanse na wybudzenie go są ograniczone też możliwościami ciała i pewnie czasu.
I tego naprawdę nikt nie wie. Mhm. Po 2,5 roku pacjent, który był określany mianem pacjenta w stanie wegetatywnym, zaczyna się z nami kontaktować wzrokiem. Czyli na tak, na nie. Dzień dobry, to raz. Oczy zmruży, czyli jest świadomy sytuacji i miejsca. I to jest, może tak bym chciała, człowiek jest człowiekiem do końca. Umiera z tego powodu głównie, że przestaje serce bić. Bo nasi pacjenci są dowodem na to, że można mieć w różnym, nawet w bardzo dużym stopniu uszkodzony mózg, a pacjent żyje. Tak jak wspomniałam, mamy 2 pacjentów z dużym uszkodzeniem mózgu. Oni żyją i oni są wydolni. Oddechowo i krążeniowo. A mózg naprawdę nie pracuje. W związku z tym to, co powiedział ojciec, godność człowieka, dopóki on żyje, musi być zachowana. Człowiek ze swojej natury stworzony wymaga właściwej opieki, wymaga właściwego szacunku, dlatego że jest człowiekiem. I w tym momencie my jako społeczeństwo nie możemy godzić się na inne traktowanie ludzi. Także osoby, chociaż hospicja bardzo zmieniły podejście do ludzi terminalnie chorych, w hospicja pracują wspaniali ludzie, którzy właśnie towarzyszą ludziom w najcięższych sytuacjach w ich życiu, czyli odchodzenia. To nigdy nie jest takie łatwe. Oczywiście w założeniach każdy ma taki okres akceptacji, że już akceptuje odejście. My tutaj nie wiemy, nie zawsze pacjent nam to przekaże, ale opiekujemy się ludźmi na takim etapie, na jakim on jest. Jak cyberoko, które jest naprawdę wspaniałe.
Jak to właśnie działa, tak z ciekawości, to cyberoko, jak no, taki ze względów technicznych i jak ono nam komunikuje, że ta druga osoba...
Oczywiście jest to urządzenie komputerowe. Jest to monitor z 5 kamerami, 4 na rogu, 1 od dołu. I trzeba skalibrować wzrok pacjenta na konkretnym punkcie. I przykład, znów podam przykład. I pokazuje się pacjentowi Asia. Pierwsza pacjentka, która nas wprowadziła w zachwyt. I na przykład, Asiu, co byś chciała wypić? I pokazuje się. Kubek mleka, filiżankę kawy, szklankę herbaty, kufel piwa i kieliszek wina. Co byś chciała wypić? Ania zaznaczyła wzrokiem kieliszek wina. Powtarza się drugi raz, czy to jest świadomy wybór. Asiu, zaznacz jeszcze raz, co byś chciała wypić? Wino. Dobrze. A jakie wino? I się daje alfabet. I Asia z literek napisała martini. A przy tym badaniu była mama i powiedziała, że córka jej zawsze piła martini z oliwką. Właściwa odpowiedź? Właściwa odpowiedź. I to znaczy, CBOKO potrafi, znaczy daje się warianty, bo jak pacjent ma kontakt werbalny, no to jest niepotrzebne CBOKO. To jest właśnie pozawerbalne. Pacjenci nam wybierają odpowiedzi, że na przykład jest mu niewygodnie. Że na przykład w ciągu całego życia miał najtrudniejsze układy z mamą. I wtedy mamy są niezadowolone, ale to jest fakt. Ale też ostatnio pan Piotr napisał, żeby chciał wręczyć żonie kwiaty w kawiarni. No to co? Trzeba było zamówić stolik w kawiarni, kupić kwiatki i zaprosić żonę. Także CBOKO pozwala na ten kontakt. A jeżeli pacjent nam tak odpowiada, jest świadomy? Jest świadomy. Jest świadomy, bo ja mówię, różnie, niekiedy jest to różny stopień świadomości, że nie potrafi wszystkiego zaznaczyć, tylko niektóre, bardziej proste takie. Niektórzy tylko śledzą pewne. Czy załóżmy testy są bardziej proste, typu takie dla dzieci, ale niektórzy rozmawiają normalnie poprzez CBOKO.
Pytanie, które też się rodzi, kiedy mówimy w tym kontekście o osobie, o człowieku, o jego godności, jego świadomości, bo te pytania też się pojawiają. pytanie o koniec śmierci. Tutaj my...
Koniec życia, przepraszam. Tak, śmierć.
I pytanie jest właśnie o koniec życia, które jest wymuszone przez otoczenie, przez środowisko. Kiedy jest narzucona ta eutanazja, skrywana pod postacią dobrej śmierci. Natomiast wydaje się, że ci, którzy podejmują misję leczenia, opieki nad człowiekiem, zawsze winni towarzyszyć mu, na ile mogą wyleczyć, na ile mogą ulżyć w cierpieniu i doprowadzić do tego momentu końca życia, prawda? Natomiast skąd się rodzą takie, nieraz w społeczeństwie, myślę, że nieprzemyślane i też bez świadomości tego, że człowiek to swoje życie dopełnia tak, jak też i Pan Bóg mu przygotował, ale też w tym stanie, w jakim jest, prawda?
Nigdy nie bałam się dyskusji o eutanazji. Dlaczego? Pracując 18 lat w hospicjum, i oczywiście nie byłam przy każdym pacjencie, nie byłam przy każdym zgonie, ale poprzez kontakt z pielęgniarkami nie spotkaliśmy się ani razu, zaznaczam, przez 18 lat, ani razu z pragnieniem wcześniejszego zakończenia śmierci.
Życia.
Przepraszam, życia, tak. I z kolei tutaj pacjent tu jest w stanie śpiączki albo w stanie różnej świadomości. Nie zadajemy im takich pytań, ale można stworzyć taki kontekst innych pytań, że on chce żyć, że on, załóżmy, on planuje spotkanie z żoną w kawiarni, chce żeby inny mieć kolor włosów, chce wino Martini, bądź załóżmy inne. I niemniej w kontekście pacjenta w stanie apanicznym, bo to jest najlepsze określenie, w ogóle nie wchodzi w grę temat eutanazji. Bo jeżeli nawet mówimy o eutanazji, to jest dobra śmierć. Samo określenie nie jest złe, ale ludzie wypaczyli. To znaczy, ludzie wypaczyli, bo to jest morderstwo, to co w tej chwili się mówi. Ci ludzie sami nie poproszą. Założeniem jest prośba o dobrą śmierć. Oni nie poproszą. Czyli nikt nie może w ich życie osobnicze wchodzić. Nawet opiekun prawny nie może powiedzieć, co się zdarzyło we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Ja będę zawsze żałowała, że my te szawo nie przyjęliśmy do siebie. Naprawdę. No ale tam rodzinie zależało, konkretnie małżonkowi, żeby ona nie żyła. Jak można mówić o godnej śmierci, jak się odłącza żywienie i człowiek z głodu umiera?
To są męki dla człowieka.
To jest niesamowite. Jest książka, którą napisała osoba wybudzona. To znaczy, uratowała mi łza. Gdzie też męża namawiano na to, żeby już odłączyć, żeby narządy na przeszczepy. I ona to wszystko słyszała i zaczęła płakać. I łzy poleciała. I mężczyzna zauważył i cofnął swoją decyzję. Ona się wybudziła. Ona napisała książkę. I między innymi napisała, gdzie próbując ją właśnie nie karmić, że to było coś strasznego. To było, no wyobraźmy sobie, umierać z głodu. Jak mówimy o śmierci z głodu, to od razu oczami wyobraźni widzę Bóg sobie, no, Maksymiliana Kolbe, który świadomie się zdecydował. To jest podobno straszna śmierć. Straszna. I tutaj my nie możemy nic zrobić. My mamy tylko jedno wyjście, więc bez filozofowania, bez wkraczania w życie innych ludzi musimy się opiekować adekwatnie do stanu zdrowia. Jak sam nie może jeść, trzeba mu dać jeść. Jak się nie może przewrócić na bok, trzeba go przewrócić. Jak sam nie może wstać z łóżka, trzeba go posadzić na wózek. I bez jakiejś koncepcji, co robić. No. Niekiedy ludzie zdrowi, w cudzysłowie w pełni zdrowi, są bardziej są obciążający dla społeczeństwa niż ci chorzy.
Godność i świadomość człowieka chorego. Co w momencie, kiedy... No bo wy jesteście jedynym ośrodkiem takiego typu w Polsce, prawda?
Tego typu, tak, tego że typu. Tyle działań, tak.
Pani na początku naszej rozmowy wspomniała, że jest też problem, jeśli chodzi o samą służbę zdrowia, bo ci ludzie gdzieś w tym systemie opłat, systemie troski, no nie istnieją, tak?
Nie istnieją. Nie ma pacjenta w stanie apalicznym. Pacjent, jeżeli jest po wypadku, trafia na oddział intensywnej pomocy medycznej. Tam ratuje się jego życie. I co dalej? Jeżeli wyjdzie z tego, jeżeli umrze, to umrze. Jeżeli wyjdzie z tego, to idzie dalej. A jak jest w takim stanie i co? Po kilkunastu dniach czy kilku tygodniach mówi się rodziny, proszę go wziąć.
No właśnie, co mają wtedy robić rodziny, skoro no widzimy, że system nie wydala, to też jest jakaś niesprawiedliwość. I wielkie pytanie, które musimy stawiać, dlaczego tak jest, dlaczego nieraz niektórzy podejmują te tematy eutanazji, prawda, zamiast zatroszczyć się o to, żeby to ludzkie życie godnie doprowadzić, czy też wybudzić, pomóc. Co wtedy robić, kiedy doświadczymy takiej trudnej sytuacji kogoś z naszych bliskich?
Oczywiście, że my nie zaspokoimy potrzeb wszystkich całego kraju, jest to niemożliwe.
Oczywiście.
Wiele jest ośrodków, które też przyjmują takich pacjentów. My na chwilę obecną mamy 29 osób oczekujących. Jest to dużo. Ale na przykład dzisiaj mieliśmy informację, że jeden z tych oczekujących się wybudził, czyli tylko się cieszyć. Wzięła go rodzina do domku i się wybudził. Oczywiście tutaj trzeba też jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. W przypadku młodych ludzi, którzy są w takim stanie, ktoś z rodziny musi przestać pracować. Od razu zmieniają się sytuacje ekonomiczno-gospodarcze w rodzinie. Dzisiaj praca jest pewną wartością, bo kto nam kiedyś emerytury da, taka jest. I wtedy jest to problem duży dla rodziny. Czyli tutaj opieka domowa, wsparcie by może pomogła, chociaż ona też leży, żeby te osoby mogły być w domku, Na chwilę obecną to, co chcemy zrobić, to tak jak Ewa Błaszczyk wybudowała zakład dla dzieci, my chcemy wybudować z tych środków unijnych, które jeszcze są przed nami, ośrodek wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych. I te trzy osoby wybudzone w grudniu są dowodem na to, że to musi być zrobione. Jeżeli nie przez nas, to może ktoś inny zrobi. Ale musi to w kraju powstać, bo ci ludzie mają prawo do takiej opieki. Ja tutaj jeszcze powiem otwarcie. Jeżeli jesteśmy w Unii, to niech nasi obywatele mają takie same prawo jak w innych krajach. W Niemczech każdy pacjent ma 6 miesięcy obowiązkowej rehabilitacji. Oczywiście w ciągu tych 6 miesięcy...
Po wybudzeniu, tak?
Nie.
Czy to w momencie...
W trakcie. Po tym zajściu. Jak żyje. Mhm. Część z nich odejdzie, bo to są ciężkie stany.
Tak.
Część osób przejdzie w stan taki stały i wtedy takie zakłady jak my teraz. Ale część się wybudzi, trzeba im dać szansę. I to jest najistotniejsze. Ten ośrodek musi powstać.
Czyli to są takie plany na przyszłość?
No, na te najbliższe kilka lat.
No, trochę martwi mnie, że no, nie traktuje się tych ludzi jak ludzi. Czyli że to gdzieś umyka
państwu. To, co ojciec mówi, najgorsze jest, tak naprawdę najgorsze, to jest świadomość społeczna. Przedwczoraj się spotkałam z pytaniem ze strony lekarza, a czy on coś czuje? Ja mówię, tak samo jak pan. Tylko, że on tego nie powie. Właśnie ta świadomość, że ci ludzie inaczej żyją i trzeba tą inność zaakceptować. To, że on się nie wykłóci, to wcale nie znaczy, że ma go się zostawić na łóżku odkrytego. To jest godność człowieka. Traktuj go normalnie. Jeden z lekarzy mi się otwarcie przyznał, że on tak wyniósł ze szpitala, że podchodzi się, odsłania się pacjenta, leży tylko w pampersie. Nie, może ten pacjent wcale tego nie chce. Zapytaj go, powiedz mu, że w tym momencie odkryjemy pana czy panią. To jest podstawowe prawa człowieka, czyli my się musimy zmienić. Dlatego się cieszę, że tutaj możemy o tym porozmawiać.
Człowieka nigdy, myślę, nie można traktować jak rzecz, prawda? Zawsze.
Nigdy, jak człowiek się uprzedmiotowi człowieka, po prostu. To jest przerażające.
No i to jest, myślę, wielki ból, bo pomyślmy sobie, nieraz ludzie zdrowi albo chorzy, którzy nie są w takich stanach, też nie lubią, czy czują pewne zakłopotanie w różnych sytuacjach.
Oczywiście.
I tym bardziej to się nie zmienia. To się nie zmienia w momencie, kiedy no, ciało inaczej funkcjonuje. Nie tracimy nic z naszej godności, prawda? Ciągle domagamy się tego szacunku. I to też, myślę, dla nas jest ważne. Też o rozmowach pewnie przy chorych, bo nieraz no, różne sytuacje też doświadczamy, słyszeliśmy. I później też są świadectwa wybudzonych, że no, jest taka przykrość, może się zrodzić, że no, te rozmowy, sytuacje są przykre dla tej osoby.
Rodziny nam często opowiadają, bo tutaj jest ogromny wachlarz różnych no, nastawień takich, że na przykład przy rodzinie ktoś mówi, a czy on coś czuje? proszę panią, to już tylko na narządy, nie? No, no przerażające rzeczy są. Nikt by tego nie chciał słyszeć. I tutaj my się musimy zmienić. Musimy wspierać rodzinę, ale także cała służba zdrowia. Ci ludzie są, będą i w tym momencie musimy tak, taki system stworzyć, bo o dziwo w tej grupie osób każdy z nas może być. Wypadki, zawały, udary. Na pierwszym miejscu te trzy kategorie.
Zaprośmy naszych słuchaczy, widzów do włączenia się w naszą rozmowę. Dzisiaj temat, jaki podejmujemy, to godność i świadomość człowieka chorego. Naszym gościem jest pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło. Numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Kolejne dwa numery dla zagranicy 48 56 657 0013 oraz 657 0014. Bezpłatne numery w telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa pytania i też pewnie doświadczenia, bo wielu z nas też w takiej sytuacji się znajduje. Jeżeli możemy powiedzieć o liczbach na dzisiaj w Polsce, ile, czy to jest w ogóle możliwe do określenia, ile osób żyje w takim stanie?
Nie ma. Właśnie nie ma. Dlatego, że nie ma tego pacjenta. Jeżeli pacjent jest na oddziale chirurgicznym, to jest pacjent chirurgiczny. Wychodzi po wypadku i już go nikt nie liczy. Idzie do opieki długoterminowej. A opieka długoterminowa to jest wszystko. To są osoby geriatryczne, to są psychogeriatryczne, to jest choroba Alzheimera, to są wszystkie inne schorzenia. I ten pacjent ginie. Dlatego tym takim, oczywiście dziennikarze tutaj tam śledzili, różne liczby podają, ja tylko ciągle podaję to, co naprawdę jest do sprawdzenia. Tylko i wyłącznie osoby po wypadkach, to jest około 4 tysiące rocznie. Część z nich umrze, no niestety.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Witam Panie Jarosławie. Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten temat. I tak jak gościa pozdrawiam serdecznie, tak ojca również.
Dziękuję.
No ja tylko mogę, nie jestem specjalistą, bo wiadomo, że to są rzeczy szczególne dla człowieka ważne, a zwłaszcza dla tego, który nie może się bronić. Ja tylko bardzo krótko taką refleksję, niedawno rozmowę miałem właśnie, że ktoś tutaj nie rozumie. Ktoś nie rozumie sytuacji tych ludzi. Ja myślę również, że tutaj również nie należy, nie rozumie tej sytuacji no, nasza służba zdrowia, nasi ministrowie. I takie mam wrażenie, jakbyśmy my, jakby ci chorzy, byli w tej szklanej klatce, gdzie, z którą nie można się komunikować, tak samo jak i ci nasi rządzący. Również są w takiej szklanej klatce, z którą nie można się komunikować z naszej strony. Więc przy okazji tych środków unijnych, szanownego gościa proszę, żeby zwrócić się z prośbą, żeby wybudować również taki ośrodek na wybudzenie przedstawicieli naszej władzy, by bardziej szczegółowo zwracali uwagę na to, co dzieje się, bo to nie jest w tym problem, że nie ma pieniędzy. Jest rozbudzona emocjonalnie młodzież, mamy alkohol wszędzie, na stacjach benzynowych. Małe dziecko z zakupami z mamą idzie do sklepu i już na półkę widzi 50-60 gatunków alkoholu. To nie musi być. Więc to już jest ta kultura alkoholu, właśnie picia tego alkoholu jest szczepiana. To, że ktoś pije wino czy jakieś inne przy okazji obiadu, oczywiście nie jest żadnym wykroczeniem, ale my mamy z tym do czynienia na co dzień. Rozrywka, tak? Niewłaściwe zachowanie się i wtedy są nieszczęścia. Także bardzo serdecznie pozdrawiam też gościa i serdecznie też zwracam się z prośbą o taki ośrodek na wybudzenie naszej władzy.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Panie Jarosławie, pozdrawiam.
To motywacja. No, jak możemy nie budować, nie?
No właśnie, motywacja jak możemy nie budować. Ja sobie tak myślę, że czy wszystko musimy kalkulować? To jest inne pytanie. Czy wszystko musimy kalkulować? Bo nieraz takie słyszymy zdania, że jeżeli chodzi o zdrowie, o nasze życie, o godność tego życia, o opiekę nad chorymi, to są sytuacje nienormalne, że kalkulator jest ważniejszy niż człowiek, prawda? Bo wyobrażam sobie, że to nie jest też leczenie pewnie tanie. Ale jakie by ono nie było, takie czy inne, to przecież kalkulator nam nie może zastąpić tego spojrzenia na człowieka, który potrzebuje naszej pomocy.
Ojciec odpowiedział tam na wszystkie te wątpliwości. Tak, nie może być. Człowiek, jego stan. I też może tam przykład przychodzą pacjenci zainfekowani różnymi bakteriami szpitalnymi. I tutaj w tym momencie, jeżeli z posiewu wychodzi, że jest tylko i wyłącznie antybiotyk, który kosztuje 4000 przykładowo, to jest dużo, to musimy go zakupić. Ja nie podejmę nigdy decyzji, żeby nie dać tego antybiotyku, bo to wtedy jest po prostu niegodne, coś słabszego i co, i pacjent nie będzie wyleczony. Także bez względu na to po prostu musimy. A ten ośrodek, no się cieszę z tego głosu. Ja tutaj, jeżeli mogę prosić wszystkie o modlitwę, bo Pan Bóg nam pomaga na każdych ścieżkach, na każdym etapie naszej działalności. Jak go będziemy prosić, taki ośrodek, to nam da ośrodek, a nie kamień. Także wierzę w siłę modlitwy. Bardzo proszę o modlitwę w tej intencji.
Niech tak się rzeczywiście dzieje, jeżeli też mówimy o tym, a braki, które są, to jest brak też spowodowany brakiem świadomości, że no nie przeznacza się środków na to. Czy to jest problem jakiś...
No, ignorancji.
No właśnie.
Jest ignorancja. Jeżeli my mamy takie osoby i nic dla nich się nie robi, no to jak to nazwać? To znaczy, to na zasadzie chcecie chleba, macie igrzyska. My mówimy o tym, że ci ludzie muszą mieć podstawowy zakres opieki, a tutaj się kłócą. No. I, że są za małe nakłady, że pieniądze. Całe życie siedzę w opiece zdrowotnej. Jeżeli przykładowo za jeden zabieg można mieć trzy różne ceny i na przykład najwyższa cena jest wtedy, jak pacjent przejdzie z przychodni do szpitala, no to wiadomo, że będzie się wszystkich chciało do przychodni przerzucić. Dlatego jest niemożliwość przyjęcia do przychodni. No to jeżeli są takie sytuacje, to kto jest temu winny? Administratorzy służby zdrowia. No. Także tutaj ja bym nawet nie narzekała na te ceny, tylko to są źle dyslokowane środki.
No i zapomina się o człowieku.
Zupełnie się nie pamięta.
Ten, który powinien być przecież pierwszy.
To jest świadczenie, to jest zabieg, to są punkty, a gdzie w tym wszystkim człowiek? I ostatnio były takie koncepcje, że jak pacjent przyjdzie do szpitala i będzie miał zapalenie płuc, to będą go leczyć tylko na zapalenie płuc, a jak ma jeszcze inne schorzenia, to już nie będą leczyć. No to jest chore. To jest chore po prostu. Człowiek jest całością.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie powtórzony z Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Z tej strony mówi Marek ze Southampton w Anglii.
Witamy, panie Marku.
Chciałem się krótko dołączyć do dyskusji. Słucham też przez internet, przez komórkę w tej chwili. Było mówione o opiece i o godności ludzkiej. Ja często pracowałem tutaj. W Anglii zajmuję się między innymi opieką nad osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi. I robiłem tutaj kiedyś coś, co się nazywa NDQ. Jest to taka odpowiednik, jakby podyplomowe studia w zakresie opieki socjalnej. Najważniejszą rzeczą...
No niestety nam
technika
straciliśmy zasięg. Jeżeli się da, to zapraszamy do ponownego pytania, ale niestety no tutaj nam słuchacz zginął, może gdzieś zasięg. W każdym bądź razie no, opieka socjalna też tutaj wyszła gdzieś w tym kontekście dzisiaj. Też myślę ważna sprawa, jak pomagać też wprost.
No w Polsce jest to fatalnie. Też znów podam przykład. Jeżeli ci młodzi ludzie po wypadkach, to oni mają niewielki staż pracy. Niektórzy dopiero zaczęli pracę. Oni dostają 500, 600 zł albo 370 nawet. Mamy taki przykład renty socjalnej. Jak utrzymać syna, córkę za te pieniążki? Jak matka ma na przykład 900 zł albo 1000? Przecież to jest coś przerażającego. Jeżeli jest małżeństwo i jedno ulega wypadkowi, czy załóżmy uda zawał, no to po prostu drugie ma... No to jest przerażające, co się dzieje. I wsparcie przez ośrodki pomocy rodzinie, to jest niewielkie. To są groszowe rzeczy. I tutaj wychodzi całkowita, no nie wiem, bieda naszego systemu. Naszego systemu. My jako fundacja także mamy współpracę z Bankiem Żywności, pomagamy, dostarczając, no, ludzie bardzo chętnie, ale to też jest upokarzające. XXI wiek, żebyśmy musieli pomagać mąką, cukrem, makaronem, olejem, no bo po prostu ludzie całe życie pracowali i teraz nie mogą się utrzymać. No przerażające to jest.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witamy.
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Witam serdecznie. I szczęść Boże Ojcu, i szczęść Boże Pani. Proszę Pani, ja składam głęboki ukłon wdzięczności Pani za to, co Pani robi, bo raz, że Pani po prostu ludziom uświadamia tą sferę, która jest taka po prostu jakby mocno nieobecna, a po drugie jednocześnie tworzy Pani taki obszar nadziei dla tych ludzi, którzy po prostu, no szczególnie dla ich rodzin, bo oni powiedzmy może nie mogli się o to upomnieć, co ich spotkało, żeby ktoś się nimi zajął. I w tej sytuacji, w której Pani się znajduje, ja uważam, że Pani w prosty sposób staje się współpracownikiem samego Boga. I człowiek, dopóki żyje, pozostaje człowiekiem i powinien być tak traktowany, jak ja sam chciałbym być traktowany. A decydowanie o jego losie bez jego udziału jest pogwałceniem jego suwerenności. Natomiast druga rzecz, czy decydowanie o jego losie bez jego woli jest, i to powinno być na pierwszym miejscu, ignorowaniem samego Stwórcy, który decyduje o długości życia człowieka. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Pawle, pozdrawiamy. Pan Paweł mówił też o świadomości, którą Pani reprezentuje. Dzięki dzisiaj naszemu spotkaniu dla naszych widzów ten głos dochodzi. To jest też pole naszej działalności, myślę, takich osób jak Pani, którzy zajmujecie się tymi osobami, że no potrzeba tej świadomości, to my wszyscy razem.
I to, co robimy, to dzisiaj jest, tylko tak jak wspomniałam, to jest studnia bez dna, gdzie na przykład są potrzebne ośrodki, gdzie by mogła matka z takim dzieckiem być, nie tylko z tym małym, właśnie z takim dorosłym, gdzie są potrzebne ośrodki dla ludzi wybudzonych już, ponieważ oni nie zawsze mają miejsce w rodzinie albo nie mają już tej rodziny, gdzie potrzebne są ośrodki, gdzie by pacjenci wybudzeni mogli na jakiś okres, miesiąc, na 6 miesięcy przyjeżdżać na dalszą rehabilitację, bo oni muszą całe życie mieć do końca rehabilitację, żeby efektów wybudzenia nie zmarnować. To jest naprawdę problem, czegokolwiek się nie dotknie. My robimy też takie wyjazdy z pacjentami wybudzonymi. W zeszłym roku mieliśmy w Karbówku. To było coś wspaniałego. Znaczy opiekun, małżonka z mężem. Oni też muszą siebie sprawdzić, czy oni w tej nowej rzeczywistości potrafią sobą być. Większość potrafi być. Niektórzy się rozstają, związki gasną. No to widocznie ta miłość była za mała, ale to wtedy trzeba tym bardziej tego człowieka wybudzonego objąć opieką, żeby się nie czuł osamotniony. Także praca na kilka pokoleń, nie tylko na moje życie.
Jeżeli spoglądamy też na kadrę, bo to też myślę ważna sytuacja i ważne osoby, które przecież towarzyszą Pani z doświadczenia swojego już tych lat pracy, no na pewno przychodzą też i nowe osoby. Jak to też się rozwija? Bo to też ważne, żeby ci, którzy się opiekują, a pewnie ci, którzy są, to doświadczają tej godności człowieka i świadomości jego i tego, że my mamy pomagać. Ale właśnie jak Pani na to spogląda też ciągle
na wspaniałych ludzi dochodzi. Właśnie to ludziom mogą tylko inny los zgotować. Mam wspaniałych psychologów, pedagogów, rehabilitantów, i pielęgniarki, opiekunów. To znaczy tutaj na tej scenie życia, takiej ciężkiej pracy, to się długo nie da grać. Oczywiście osoby niektóre odchodzą. W zeszłym roku zwolniłam jedną osobę tylko dlatego, bo mamy monitoring, bo zauważyłam, że niewłaściwie przenosi pacjenta, znaczy przesuwa pacjenta. No raz się może zdarzyć, nie? Ale już drugi raz się nie może zdarzyć, no bo ja nie mam ochoty ją edukować. Także tutaj, ale mam wspaniałych ludzi, oni rozumieją, rehabilitanci, którzy, bo to jest rehabilitacja wielozmysłowa, wszystkie zmysły, 5 zmysłów mamy, więc oni realizują się w tym. Może tym przykładem jest, mieliśmy 12-13 września zeszłego roku konferencję międzynarodową, Holendrzy byli zachwyceni nami, oni po prostu nie myśleli, że w Toruniu takim jest taki ośrodek. Niektórzy myślą, że to białe niedźwiedzie biegają, ale to jest oddzielna sprawa. Niemniej byli zachwyceni i chcą dalej współpracę utrzymywać z nami, ale właśnie nasi rehabilitanci ich zachwycili. Niemniej my na przykład się będziemy teraz kontaktować z takim panem z Niemiec, który wspaniale jest wspaniałym rehabilitantem, przyjedzie, będzie dalej nas szkolił. I nie można zatrzymać tego toku naszej własnej edukacji w stosunku do stanów pacjenta. I to są efekty. Kilkanaście lat temu po prostu pielęgnacja ciała, odżywianie przez sondę i koniec. A teraz wybudzanie.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Teresa z Elbląga.
Witam Pani Tereso. Prosimy.
Ja też dziękuję za ten program. Za właśnie gościa w programie i ojca też. Bo mam też taki problem z córką. Córka 25 lat temu została potrącona na pasach też przez samochód. I właśnie taki uraz ma, jak tutaj jest w programie. To znaczy, no nie wiem dokładnie, w jakim jest stanie. Czy to jest stan właśnie, tak jak pani powiedziała, wegetatywny, czy... No trudno mi określić, bo ona leżała po wypadku 11 miesięcy w szpitalu aż, bo to był rok 89. Lekarze, to znaczy to jest uraz mózgu taki, że pękła kość czaszki i to zostało usunięte, był krwiak po prostu i po prostu zrobili płytkę jakby zastępczą zamiast kości po 3 miesiącach. To zostało usunięte dlatego, że tam się wdała ropa. To znaczy 3 razy jakby, że tak powiem, była operacja tej głowy, bo po wypadku założenie płytki, wyjęcie płytki bodajże później po 2 latach. No Agnieszka, bo to jest Agnieszka, nie mówi, wiadomo, nie chodzi, no przykurczę. Po tych 11 miesiącach została wypisana do domu. Nic nie, po prostu no, lekarze jakby... też zdali ją na jakby na śmierć, bo powiedziano nam, że ona nie przeżyje do rana. I właśnie miała zabiegów ten sam dzień, tylko 24 godziny po wypadku. Karetka wręcz przyjechała do nas do domu, żeby podpisać zgodę na operację. Taki to był przypadek. Więc nie wiem jak to, już nie mieliśmy siły, żeby po prostu to wyjaśniać i była operacja, czyli dobę po wypadku, że to był krwiak, no po prostu miejsce, w miejscu uderzenia, bo to z prawej strony, w miejscu uderzenia została ta kość po prostu wyjęta, bo widocznie była jakby, no głowa po prostu tak spuczona, że musiała ta kość być wyjęta. No i jest ubytek kości też czaszki. W tej chwili nie ma nic, bo właśnie jak mówię, po tej płytce, która została wyjęta, zostawiono z tym ubytkiem takim.
Dziękujemy Pani Tereso. Czy jeszcze jakieś może pytanie? Czy...
No właśnie, chciałabym właśnie te badanie, które Pani mówiła, że jest takie badanie. Na ile, bo no tutaj był tomograf komputerowy, robione było badanie. Bodajże 2 razy od tego czasu, od tego, bo to jest 25 lat. Także Agnieszka jest cały czas w domu. Jeździła wprawdzie do takiego ośrodka 5-godzinny w czasie dnia, ale tam też zachłysnęła, po prostu przy karmieniu została, zachłysnęła się, to było w czerwcu, leżałam w szpitalu z nią. No i teraz jest w domu, bo tak się boję, bo znów coś się stanie i cały czas jest w domu. Ona wzrokiem wodzi, ona daje znać, jak na przykład ma mokro, czy jak źle leży. No takie sygnały ja otrzymuję.
Pani Tereso, dziękujemy i spróbujemy Pani tej spróbuj
odpowiedzieć. Ja bym proponowała, żeby Pani była z nami w kontakcie. Może podam do siebie telefon 662 018 078, dlatego, że No może pani zaplanuje taki miesięczny pobyt u nas, żeby ocenić sobie świadomość córki. Niemniej to urządzenie, o którym mówimy, to nie jest jak urządzenie EKG, że się podłączy i już od razu widać efekt. I pacjenta trzeba wielokrotnie w różnych sytuacjach wsadzać przed tym cyberokiem. W różnych sytuacjach i wtedy dopiero możemy jakąś diagnozę postawić. Także bądźmy w kontakcie, jeżeli pani zależy na tym, żeby wiedzieć, jaki jest stopień światłości u córki.
Myślę, że też pewnie przez stronę internetową Fundacji Światło
tak,
też możemy się kontaktować. Fundacja Światło, bardzo prosto.
Ale może to, co najistotniejsze, chciałabym powiedzieć, czy cyberoko będzie, czy nie. Wszystkie te osoby trzeba traktować, że słyszą, widzą, czują, tylko nam nie odpowiadają tak, jak my byśmy chcieli.
Bo ta godność jest ciągle zachowana,
tak, to
prawda?
To znaczy przede wszystkim, to może być w 100% prawdą, tylko ten chory nam może tego być może do końca życia nie pokaże. Więc lepiej tak traktować, niż go uprzedmiotowić.
To zawsze byłoby...
Oczywiście, nieludzkie. Niegodne człowieka.
Tak myślę, że wiele tych rodziców, którzy tak jak pani Teresa, mają swoje dzieci w domach, opiekują się nimi od lat, to jest...
I pani Teresa też powinna trochę odpocząć.
To jest wielki wysiłek, prawda? Ciężko to zrozumieć komuś, kto się z taką sytuacją nie spotkał.
Przypuszczam, że większość osób, które ma w domu osoby ciężko chore, nie tak nawet, a inaczej, to wie, że to jest 24 godziny pracy.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Janina z Żar dzwoni.
Witamy.
Ja jestem osobą zapewne u Państwa znaną, dlatego że od 25 lat alarmuję, robię to, co mogę zrobić, informując o tym zjawisku, które miało miejsce 25 lat temu, czyli litery, które widziałam. To jest aktualne, ponieważ tu psychiatrzy się sprawą interesowali, wielu innych. I w związku z tym, że sprawa jest bardzo znana, dobrze jest znana w Episkopacie, bo ja kontakty też miałam.
Pani Janino, halo. Troszkę nie wiem, czy w temacie jesteśmy, czy pozostaliśmy, więc pozdrawiamy serdecznie panią i tutaj różne też nasze przypadłości są. Też musimy być na siebie wyczuleni. Kiedy patrzymy o tej godności, o świadomości człowieka chorego, kiedy spoglądamy z różnych stron, też pewnie kampanie społeczne, ta uświadamianie też jest konieczne, prawda? Bo tak sobie myślę, że do czego wracamy cały czas, że to oprócz bólu, który jest w momencie, kiedy dzieje się taka sytuacja, to też wielu pozostaje ludzi takich bezradnych i tak jakby się świat kończył. My rozumiemy tą sprawę, że jest to, tak jak pani mówiła, te 24 godziny na dobę pracy cały czas. Ale można, można to przeżyć, mimo że trud jest wielki i też kwestia takiego naszego nastawienia, że to nie jest koniec świata, że ta osoba ciągle potrzebuje nas, tym bardziej.
Tak, tylko że wytrzymałość ludzka ma też swoje pewne granice. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak pani Barbara z Warszawy chciała eutanazję swojego syna, a to jest cudowna matka, która po prostu 24 lata dzień i noc opiekowała się swoim synem. Ona w momencie, kiedy miała uszkodzenie swojego kręgosłupa, nie była w stanie się nim opiekować. A że nasz system opieki jest taki, jaki jest, więc ona krzyczała, skoro nie możecie właściwie się opiekować moim synem, to po prostu wyraźcie zgodę na eutanazję. Oczywiście zgody nie będzie nigdy, ale to była krzyk bezradności. A 24 lata cudowna matka, która nikogo sobą nie obarczała. I to jest na przykład tej pani, która ma od 25 lat tą córkę w takim stanie. Nie wiadomo, kogo Pan Bóg pierwszy weźmie, ale jak weźmie matkę, to kto się dalej będzie córką opiekował.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Kogo witamy?
Szczęść Boże. Krystyna z Gniezna dzwoni.
Witam Pani Krystyna.
Proszę Ojca, naprawdę słucham audycji. Jestem przerażona tą panią, tej prezes, że takie ma gołębie serce, bo mój ojciec, mając 94 lata, już miał niewydolność krążenia, leżał pod aparaturą. No i częściowo mu odłączali i stoi pielęgniarka. Miałam iść do dyżurki po pielęgniarkę poprosić, żeby mi pomogła z jednej strony podciągnąć ojca do łóżka wyżej. Przyszła taka pielęgniarka zmieniać tam kroplówkę pacjentowi i mówi: siostro, jak siostra zmieni tą kroplówkę, mogę prosić o przysługę, żeby siostra mi pomogła podciągnąć tatę. Ona wgięła się pod boki jak do tańca i mówi: a co pani se myśli? Ja już dzisiaj się dosyć nadźwigam i pani nie pomogę.
Dziękujemy pani Krystyno. Pozdrawiamy.
Bez komentarza zachowanie.
No myślę, że ciężko tutaj też w takiej świadomości jest wiele osób, które ten zawód pielęgniarki no, wykonują bardzo dobrze, z sercem,
tak,
prawda?
Ale też jedna osoba zepsuje opinię
tak,
wszystkim.
Jedna osoba, taka postawa, bo myślę, że przy ludziach chorych praca to nie jest tylko praca, to jest też i powołanie i też no, ciągłe spoglądanie na tą miłość do drugiego człowieka, jaką dajemy, prawda? Miłość bliźniego.
To jest najważniejsze, miłość do człowieka. Jeżeli ktoś się decyduje na pracę z chorym, to po prostu musi być świadomy tego, na co się decyduje. Ale też jest przyzwolenie na takie traktowanie. Ktoś powinien to potępić. To nie można. No nie można tak podchodzić do chorych. To jest przerażające.
Nawet gdyby tych obowiązków, bo nieraz tak jest pewnie, że tych obowiązków jest bardzo dużo i człowiek może czuć się zmęczony, ale zawsze to może inaczej powiedzieć, prawda?
Oczywiście, a co to chorób następnego obchodzi, bo on nie wie o tym.
Tak, tak.
On ma swój problem, nie?
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo?
Halo, cześć Boże.
Cześć Boże.
Bardzo przeżywam tą audycję.
Pani imię jak?
Moje imię teraz dzwoni z województwa lubelskiego, Piask, miejscowość.
Witamy.
Ponieważ w naszej miejscowości jest pani, która już od 9 miesięcy jest nieprzytomna, jest po trepanacji czaszki, jest w tej chwili w domu. I bardzo dziękuję, że mogłam dzisiaj wysłuchać tej audycji, bo chcę tej rodzinie bardzo pomóc. Ma małe dzieci, matka już jest wykończona, że tak powiem, przez to pracę za 24 godziny na dobę. I staramy się jej jakoś pomóc. Właśnie szukałam fundacji, która by się tymi sprawami zajmowała. I Bogu dziękuję, że się wreszcie dodzwoniłam po raz pierwszy do Radia Maryja i że mogłabym prosić o kontakt z pani prezes. To jest osoba nieprzytomna, ma porażenie czterokończynowe, ale jest raz rehabilitowana, ale myślę, że to jest za mało raz w tygodniu, czy ten ożywiania sztuczne, jest zaintubowana. Także staramy się jej pomóc jak najbardziej, tylko dzięki Bogu, że państwo jesteście, czyli moglibyście państwo pomóc. Jest taka wielka potrzeba dla tych ludzi. Jestem z zawodu pielęgniarką i chciałabym właśnie jak najbardziej tej osobie pomóc, bo to jest bardzo, bardzo dobra osoba, nauczycielka, wychowawczyni i naprawdę dzięki Bogu, że jesteście państwo. I prosiłabym panią prezes o telefon, żeby ta rodzina mogła skontaktować się z państwem ewentualnie, bo ja wszystkich danych nie znam, tak jak zna matka.
Pani Teresa, oczywiście za chwileczkę podamy i też myślę, że obok tego uświadamiania no i też co znowu wraca, bo wiele widzimy, że wiele osób chce pomocy, prawda? I to jest naturalne.
Ale też ta pani chciała pomóc tejże rodzinie.
Tak.
To jest bardzo istotne, żeby społeczeństwo pomogło, bo nawet jeżeli ona przyjdzie na 2 godzinki i powie: idź się połóż spać albo idź gdzieś na spacer, to jest ogromna pomoc dla tejże osoby. Ale też taki ważny aspekt poruszyła. Często dom rodzinny jest najlepszą rehabilitacją. Też pamiętajmy o tym, bo tam nawet zapach tego domu daje poczucie bezpieczeństwa. To jest dom, w którym ja się czuję bezpiecznie. Czyli nie tak, żeby wszyscy od razu gdzieś do jakichś zakładów poszli. Jeżeli rodzina jest wydolna, jeżeli ma pomoc sąsiadów, przyjaciół, to dla takiego chorego dom jest najlepszym miejscem.
Ja myślę też, że ważny element, o którym wspominamy, też wypłynął z tego telefonu, to jeżeli mamy takie osoby wokół nas, i też czujemy się na siłach, to też, żebyśmy nie byli bierni, że możemy bardzo prosto ulżyć tym osobom, które całymi dniami poświęcają swoją uwagę tym swoim chorym, prawda? I tu też gdzieś druga sprawa, która wypływa, to na pewno wolontariat. On też jest potrzebny. Myślę, że państwo też macie pewnie wolontariuszy.
Tak, cudownie.
Na tym też się też opiera, i to jest kształtowanie i ich, no i pomoc konkretna drugiemu człowiekowi.
I się tak marzę, żeby każdy pacjent miał swojego wolontariusza. No mamy mniej, ale też chciałam może jeden temat dodać, jeżeli mamy czas. No, mój zespół opracował taką książeczkę. Ona nie ma rangi wielkiej pozycji naukowej, ale są to podstawowe zasady, jakie muszą być realizowane w opiece nad tym pacjentem. Ja bardzo chętnie wyślę, bo tam jest między innymi no, z każdej dziedziny życia tego pacjenta, co możemy robić. Czyli jeżeli jest raz w tygodniu rehabilitacja, to może nie jest za mało, bo inne rzeczy może robić ktoś w domku.
Rozumiemy. Jeżeli ktoś by jeszcze chciał kontakt, to przez stronę internetową? Czy...
Tak, może przez stronę internetową, a może przedzwonić.
Albo pod tym numer, który pani podała, tak? Czyli to jest numer 662 018 078. 662 018 078. Wolontariat, myślę, że... A ludzie młodzi, myślę, że też dużo ich jest. Jak to? Bo to jest też i trud, i też odwaga, bo na nie jest łatwo. Jak to pani też, jak u was to wygląda?
To znaczy wolontariuszy w ciągu roku szkolnego mamy więcej takich młodych.
Tak.
I bardzo nam zależy na tych stałych wolontariuszach. Ich jest kilkanaście, ale to już są osoby, które świadomie przyjmują rolę wolontariusza przy takiej osobie. My ich nie angażujemy do pielęgnacji, ale na przykład wiosna, lato, wczesna jesień, posadzi się pacjenta na wózeczku i jadą do parku z tym pacjentem. Ja nie mogę tego wymagać od pielęgniarek, no bo one mają więcej osób, nie mogą ich zostawić, jechać z pacjentem, ale tutaj wolontariusz jest czymś no, nie do zastąpienia, tak bym powiedziała. A do tego to są zawsze dobrzy ludzie. My też mamy każdego roku braci z Tuchowa, którzy przyjeżdżają do naszego ośrodka i oni nauczyli rodziny i nas, że na przykład trzeba edukować religijnie, czytać Pismo Święte, bo to jest to, czego oni sami nie zrobią. Także wolontariusz jest czymś wspaniałym. To jest człowiek, który daje swoje serce na dłoni.
To też taka współpraca, która też od lat właśnie trwa. Pani prezes o tym wspomniała, właśnie klerycy z Tuchowa przyjeżdżają w wakacje na te praktyki, i to pewnie pośród wielu praktyk, tak jak słyszymy też głosy, a więc też ludzi młodych, którzy studiują, przygotowują się do tego, by być kapłanami, ale to też myślę...
Ale służą drugiemu człowiekowi, tak. I uczą, edukują, jak można właśnie służyć jako wolontariusz.
No i dla nich to nieraz słyszałem, że były momenty najbardziej cenne, kiedy w takiej trudnej sytuacji spotkać się przez swoją pomoc i bycia z rodziną, z tym chorym, na ile mogę, na tyle pomagam, prawda?
No bo tak
to,
jest życie.
To nas uczy tego, czym jest życie i paradoksalnie ktoś powie, ale w takich sytuacjach ekstremalnych, kiedy ciało nie jest podporządkowane, nie jest może tak aktywne, czy w ogóle aktywne, to jednak ciągle dostrzegamy w tym drugim człowieka, jego osobę, jego miłość
do niego. To jest podstawowa zasada. Bez miłości do drugiego człowieka nic nie jest godne. Jak powiedział brata Albert, nawet w chlebie z gorzki.
Gdybyśmy tak chcieli podsumować naszą rozmowę o tej godności, świadomości człowieka chorego, pani prezes, co na dzisiaj wydaje się pilne dla społeczeństwa? Bo my, to jest też dla nas, dla społeczeństwa, co podejmować?
Jeden z rozmówców powiedział to, co nam dawno Chrystus już powiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego, tak? A bliźniego swego jak siebie samego. Czyli jeżeli wiemy, jaki mamy stosunek do siebie, to taki powinniśmy mieć do bliźniego. Jeżeli będziemy się wczuwać w sytuację osób tych ciężko chorych, osób opiekujących się ciężko chorymi osobami, to będziemy mieć wskazówki, jak pomagać. A takie nasze rozmowy, za którą tym bardziej dziękuję jeszcze raz, po prostu... No niech uczulają Państwa, że są też inne osoby, że nasze życie to nie jest tylko rozrywka, spotkania z przyjaciółmi, grill, nie grill, ale też jest ta druga strona życia i tutaj ludzie wymagają pomocy. A że to wszystko jest bardzo ulotne, to jeszcze raz powiem, w grupie naszych podopiecznych każdy z nas, oby nie, może się znaleźć.
Dziękuję pani dzisiaj za obecność. Przypomnę, że naszym gościem była pani Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło, a temat, który podjęliśmy, to godność i świadomość człowieka chorego. Ja też dziękuję wszystkim naszym widzom, również tym, którzy telefonowali. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję jeszcze raz pani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.